Spinając klamrą to, co już powiedzieliśmy, dobrze jest, kiedy jest organista, który dobrze gra, który ładnie śpiewa. Źle jest, kiedy go nie ma, kiedy nawet czasem go w ogóle nie ma. O tym już wspomnieliście, o aberracjach takich, w których się puszcza organistę z nagrania, o wirtualnych organistach. Pewnie niektórzy nawet nie wiedzieli, że coś takiego istnieje.
No niestety istnieje i nie chciałbym, żeby te nasze słowa były odebrane jako reklama w ogóle takiego rozwiązania, bo tutaj po prostu od razu na wstępie trzeba powiedzieć, że nasze przepisy liturgiczne po prostu zabraniają takich rozwiązań. To dotyczy oczywiście puszczania właśnie wirtualnego organisty w liturgii, ale także wszelakich podkładów muzycznych dla solistów i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj skupmy się przy tym wątku wirtualnego organisty. Tak jak rozmawialiśmy chwilę przed audycją, jakiś czas temu w innej diecezji był taki post na jednej ze stron parafialnych, zaproszenie na odpust parafialny, no i przy tej okazji było ogłoszenie, że zbierana taca w czasie tej mszy świętej odpustowej będzie właśnie przeznaczona na zakup wirtualnego organisty dla parafii. Ale
to trzeba, że biskup przewodniczył.
No dokładnie, pikanterii tego wszystkiego nadaje właśnie fakt, że tej liturgii przewodniczył sam ordynariusz tego miejsca. Ciekawe i wręcz bym powiedział odważne. No natomiast trzeba sobie też zdać sprawę, że no właśnie, bo można byłoby tutaj tak powiedzieć, że no dobrze, ale przepisy przepisami, ale praktyka praktyką, bo z takim argumentem też w tym roku się zderzyłem. No i że zdecydowanie lepiej tak mimo wszystko taką muszę przeżyć. Natomiast w momencie, kiedy gdzieś tam w jednej takiej znajomej mi parafii takie rozwiązanie zastosowano, już nie będę wspominał o tym, że zastąpiono po prostu wirtualny organista, zastąpił prawdziwego organistę. Ale jednak mimo wszystko te komentarze, opinie osób, które były w czasie tej mszy świętej, no były bardzo negatywne, no bo okej, to było synchronizowane z rzutnikiem, więc wierni mieli w tle z głośników dźwięk organów, mieli śpiewającego dosłownie każde słowo organistę, więc można powiedzieć dla wielu to miód, tak żartobliwie mówiąc, jednocześnie do tego mają tekst, a tym wszystkim dysponuje gdzieś tam ksiądz czy organista, w zasadzie, znaczy nie organista, tylko kościelny, no właśnie z jednego powiedzmy telefonu czy tableta będącego w zakrystii, czy nawet przy ołtarzu. Tak więc wydawać by się mogło idealne połączenie, idealne rozwiązanie, ale no właśnie, chyba nie na tym do końca też polega przede wszystkim modlitwa. Tak? Trzeba sobie powiedzieć, że nasza praca to nie jest tylko i wyłącznie dlatego, żeby zapchać taką dziurę w liturgii, żeby nie było niezręcznej ciszy, tylko żeby właśnie pomóc w modlitwie. No właśnie, a jak ktoś taki, no właśnie, sztuczny, tak, plastikowy, w jaki sposób on nam tak na dobrą sprawę pomoże się modlić? Bardzo często ja właśnie spotykałem się z opinią tych wiernych z tej parafii, że wręcz to przeszkadzało, to ich wyłączało z tej modlitwy. I później to się tak stało, że na jednych mszach był puszczany, a na innych nie, i były msze recytowane, i wtedy opinie były takie, że lepiej chodzić na te, które są już recytowane, mimo wszystko, nie?
Straszny bałagan.
Ja bym tutaj powiedział o dwóch aspektach, dlaczego ten wirtualny organista nie jest zbyt trafnym rozwiązaniem. Pierwszy wzgląd, o którym powiedział Krzysztof, też wzgląd liturgiczny. Mówiłem o tym w poprzedniej audycji, że w kościele zasadniczo wszystko powinno być naturalne, tak? Tak jak mówiłem o tych świecach, które powinny być naturalne, szaty liturgiczne nie powinny być plastikowe, tak samo muzyka powinna być żywa. To jest istota. Z drugiej strony z przyczyn muzycznych to jest pomysł nonsensowny, bo organista ma prowadzić śpiew ludu, ale ma słyszeć ten lud, ma nadawać mu puls, się komunikować, dostosowywać tempo, rejestrację, to czy śpiewa, czy nie śpiewa, do tego ile jest ludzi, jacy są aktywni i tak dalej. To musi być żywa relacja. Nie może automat prowadzić żywych ludzi po prostu. To jest z punktu widzenia też muzycznego zupełnie nonsensowny pomysł. Dodajmy jeszcze, że kościół jest w zasadzie dla wielu ludzi jedynym miejscem, w którym stykają się oni jeszcze z muzyką wykonywaną na żywo. Nie mówię o tych, którzy rzeczywiście chodzą na jakieś koncerty, są koneserami, ale nawet idąc na koncert muzyki rozrywkowej, często z playbacku słyszymy wykonania, prawda? Kościół jest jednym naprawdę z licznych miejsc, gdzie jeszcze możemy tę żywą muzykę posłuchać, w niej uczestniczyć, nie tylko posłuchać, to jest nawet źle powiedziane, ale wręcz być wykonawcami tej muzyki. Kiedyś ludzie o wiele więcej śpiewali, grali i tak dalej, to była taka aktywność wielu ludzi, prawda? Dzisiaj Kościół jest w zasadzie jedynym miejscem obcowania i współtworzenia tej kultury muzycznej i z tego powodu też uważam, że jest to bardzo ważne, by jednak obecność żywej muzyki w Kościele podtrzymywać, a jeżeli nie ma komu tej muzyki wykonywać, to bardzo piękną liturgią jest również liturgia recytowana, która pozwala się wyciszyć i skupić.
A też trzeba zauważyć, że no właśnie, te aspekty tej muzyki liturgicznej prawdziwej no, są właśnie bardzo często w takiej sytuacji niezauważalne, są podważane, ignorowane i dlatego wtedy pojawiają się tacy wirtualni organiści, ale to jest też taki nasz, powiedzmy, branżowy troszkę docinek na taką sytuację, ale też sobie zadajemy sobie często pytanie, oczywiście żartobliwie, no to w takim razie co, jeżeli ktoś przestanie rozumieć nie tylko istotę żywego organisty, ale także żywego i kapłana? Czy w takim razie będziemy puszczać homilię na przykład gdzieś innych księży, tak? Na
albo
przykład
hologram księdza wyświetlać.
Tak, ale na przykład zamiast kazań, po co księża mają się przygotowywać? Może puśćmy Szustaka, Pawlukiewicza, tak? Bo oni są tak bardzo, powiedzmy, na topie. Można, no właśnie, pan redaktor się śmieje, tak? Wszyscy się tutaj z tego śmiejemy, bo to jest samo w sobie po prostu już troszkę śmieszne, tak? Ale powiedzmy sobie szczerze, że to też zmierza w takim kierunku, a nie teraz przez wieki ten śpiew po prostu w kościele się bronił, nawet kiedy nie było organisty, no śpiew też nigdy nie umarł, tak? Mamy już tyle wieków kościół, tyle lat śpiew, on się mimo wszystko rozwija i to byłoby wręcz troszkę głupie, gdybyśmy sami go zabili. Dawniej organy były w wielkich, bogatych kościołach, tam gdzie nie było stać na taki instrument, były fizharmonie. Tam, gdzie nawet na fizharmonii albo na tych, których będą grali na tych fizharmoniach, no to był ten głos podstawowy kościoła, czyli śpiew ludzki, tak? Więc dlaczego my tak właśnie po prostu spłycamy liturgię i spłycamy ten sens muzyki, tak? A to, co powiedzieliśmy w ostatniej audycji, ale co myślę, co naprawdę warto powtarzać, to organy to jest prawdziwy król instrumentów, tak? Dlatego organy są w kościele, bo to jest najlepszy instrument, największa orkiestra, która może być w jednym instrumencie, dlatego ten najlepszy instrument jest w liturgii i dlaczego w takim razie pozbawiać tą liturgię tej najlepszej, powiedzmy, tą muzycznej części.
Zapraszamy Państwa oczywiście do przesłania nam pytań do naszych tutaj specjalistów w studiu, do organistów, o muzykę kościelną, o tym, jak wygląda praca organisty. Na pewno uda się podczas audycji rozwiać różne wątpliwości. Dziękujemy dzisiaj za rozmowę naszym gościom. Naszymi gośćmi dzisiaj byli Krzysztof Garczarek, organista parafii pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego na Gądowie.
Bardzo.
Oraz Krzysztof Bagiński, organista Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej przy ulicy Kruczej. Dziękujemy.
Dziękuję, ale zanim jeszcze pan redaktor przerwie, to ja mimo wszystko postanowię ostatnim zdaniem po prostu zakończyć tą naszą audycję, to nasze rozważanie. Ponieważ dzisiaj jest bardzo na topie film o księdzu Janie Kaczkowskim i dlatego chciałbym go zacytować tak na samo zakończenie i powiedzenie państwu do widzenia. Jak mówił ksiądz Kaczkowski, może to nie jest związane z muzyką, ale to, co powiedział, się z tym wiąże. Nie chodzi o to, by było jakoś, ale żeby była jakość. I tym pozytywnym akcentem Państwa żegnamy i zapraszamy na kolejną audycję z Panem Bogiem.